Jeszcze jeden temat. Naszym gościem jest ekonomista, pan dr Marian Szołucha, Instytut Prawa Gospodarczego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze, no prezydent podpisał specustawę o wsparciu firm w związku z epidemią, chociaż gdy rozmawiałem z naszymi gośćmi, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, to padł też taki głos jednego z naszych słuchaczy, który mówi, że rząd nic nie robi. No mamy tarczę, no ale są zamykane firmy, no i firmy, czy każdy jest zauważony. Słyszymy też, no kwestia chociażby ta spożywcza, mimo że możemy chodzić do sklepów, no to na prawdziwe zakupy nie możemy pójść. Nawet pewnie wielu też zakładało, co sprzeda z racji świąt wielkanocnych, że to będzie okazja do kupienia coś i dla siebie, i dla rodziny. No wiele, wiele takich sfer gospodarczych się zamyka, zwija. No pytanie, czy rząd robi to w sposób taki, jak powinien?
Jak w życiu, ojcze, tak i w gospodarce proces budowy, a także odbudowy, jeśli chcielibyśmy spojrzeć nieco bardziej w przyszłość, jest trudniejszy, jest bardziej długotrwały, jest żmudny, w przeciwieństwie do procesu destrukcji, erozji w tym systemu gospodarczego, z czym dosłownie w tych dniach mamy do czynienia. To znaczy, że chciałem powiedzieć, że gospodarka traci każdego dnia tyle, ile wcześniej budowała, zyskiwała, generowała na użytek nas wszystkich dóbr i usług przez dni kilkanaście czy kilkadziesiąt. Taka jest niestety prawidłowość. Kolejna prawidłowość, którą należy sobie uświadomić na wstępie tej dyskusji, jest następująca. Otóż rząd choćby, nie wiem jak się starał, i choćby użył całego dostępnego mu instrumentarium środków pomocy dla gospodarki, przedsiębiorców, ale i pracowników, to nie zrekompensuje wszystkich strat, jakie, znowu to powiem, w tych dniach ponosimy.
Bo czasami tak myślimy, no kogo za to winić, prawda? Kogo postawić pod ścianą albo rozliczyć z tego, co się dzieje?
No winny jest koronawirus, to jasne. Natomiast czy rząd obiera właściwą strategię, stawiając w hierarchii wartości i kierując się dobrem zdrowiem i życiem obywateli ponad te straty materialne, czy ponad kalkulacje w ogóle natury materialnej, ponad momentami nasze swobody obywatelskie, to pewnie wszyscy ocenimy niedługo. Jedno możemy powiedzieć, no, chyba rozumiemy tę hierarchię wartości, że życie jest wyżej niż materia, niż zysk, niż finanse. Rozumiemy też, że w tym kierunku idzie cały albo prawie cały świat, zwłaszcza świat cywilizowany, świat zachodni. Ale wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej, chciałem dokończyć i powiedzieć, że rząd, że kolejną rzeczą, którą musimy sobie już teraz uświadomić, jest fakt, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd może nieść pomoc wybranym grupom społecznym, czy wybranym przedsiębiorstwom, branżom, sektorom, albo z podatków, które wszyscy do budżetu państwa za pośrednictwem urzędów skarbowych wnosimy, albo z długu, który zaciąga, choćby w Narodowym Banku Polskim, co jest w naszych warunkach precedensem, jest rozwiązaniem naprawdę nadzwyczajnym, ale uważam, że słusznym i należało go w tych warunkach użyć, należało ten instrument zastosować, czyli skupywanie obligacji właśnie przez nasz bank centralny, a jeśli z długu, to po prostu z przyszłych podatków, bo ten dług trzeba będzie spłacić. Rząd to, co może zrobić i to, co faktycznie robi, to jest takie przeorganizowanie na czas kryzysu i epidemii naszego życia społecznego i gospodarczego, byśmy wszyscy możliwie suchą nogą przez ten okres przeszli. I trzeba szybkość działań rządu, skalę tych działań, przypomnę już, ta tarcza uchwalona i podpisana przez prezydenta i nawet opublikowana w nocy, już właściwie działająca, to jest prawie 10% polskiego PKB, to jest 200 miliardów złotych. To jest program, który nie da się z niczym, co było wcześniej w sytuacjach kryzysowych stosowane w naszym kraju, porównać. I wreszcie należy docenić też to, że w ramach tarczy pan premier i jego współpracownicy, jej twórcy, starali się, to widać ewidentnie, utrzymać pewną równowagę. Równowagę, ja bym powiedział swoim językiem makroekonomiczną, między strobą podażową i popytową gospodarki, a bardziej po ludzku należałoby powiedzieć, że pomiędzy wsparciem przedsiębiorców i pracowników, i konsumentów, i gospodarstw domowych, tak by żadnej z tych stron gry rynkowej nie uprzywilejowywać. Więc ja uważam, że działania są naprawdę takie, które na docenienie zasługują, choć nie mówię, że są idealne, nie mówię, że nie wymagają uzupełnienia, nie mówię, że nie będą wymagały kontynuacji albo korekty, o co już apelują niektóre środowiska przedsiębiorców. Ja te propozycje przedsiębiorców znam, z niektórymi z nich się zgadzam, na przykład z postulatem szybszego zwrotu podatku VAT, przyspieszenia procedur, bo urzędnicy skarbowi dzisiaj mają, mówiąc wprost, nieco mniej pracy, więc należy przesunąć siły i środki w ramach właśnie aparatu skarbowego na rozpatrywanie zwrotów podatku VAT, wniosków o zwrot podatku VAT, bo tu przedsiębiorcy nie domagają się żadnej pomocy publicznej, chcą po prostu, by szybciej wracały do nich należne im pieniądze i by dzięki temu ich firmy nie traciły płynności. A walka z perspektywą utraty płynności to jest jeden z 5 filarów przecież tej tarczy, więc może rzeczywiście warto i ten akurat filar jeszcze wzmocnić. Innymi filarami są walka o miejsca pracy, wsparcie służby zdrowia, pobudzenie gospodarki inwestycjami publicznymi i wreszcie dbanie o to, by krwiobieg naszej gospodarki realnej, czyli system finansowy, także funkcjonował sprawnie, w czym bardzo pomagają działania Narodowego Banku Polskiego. Muszę powiedzieć, że naprawdę należy docenić i obniżenie stóp procentowych, i ten skup obligacji, o którym już mówiłem, i wreszcie rezygnacja z utrzymywania w Narodowym Banku Polskim przez banki komercyjne obowiązkowych rezerw, dzięki którym w bankach poprawiła się płynność i one też zyskały możliwości pomocy gospodarce. Inne pomysły, które po przedsiębiorcy jeszcze do tarczy już omawianej wielokrotnie, więc nie chcę się na niej skupiać, zgłaszają, to czasowe zniesienie split paymentu, czyli podzielonej płatności, a więc obowiązku przetrzymywania na specjalnym koncie, do którego mamy ograniczony dostęp, którego możemy użyć tylko przy przelewie do urzędu skarbowego albo do swojego kontrahenta, zleceniobiorcy czy dostawcy, środków, które pochodzą właśnie z podatku VAT, z tej drugiej części faktury, którą kiedyś wystawiliśmy jako przedsiębiorca. To jest pomysł, myślę, do rozważenia, chociaż on całej sprawy nie załatwi, ale miejscami mógłby rzeczywiście płynność poprawić. Jest apel przedsiębiorców o pomoc nie tylko dla małych i średnich, ale także dla dużych firm. Ja uważam, że ta pomoc dla dużych powinna być niesiona tylko w ostateczności, bo duzi sobie po prostu lepiej poradzą. Duzi mają większe zasoby, mają większe zapasy, także zapasy kapitału. Mają po prostu pozycję na rynku, która im daje niemal gwarancję przetrwania. Zresztą nie tylko w Polsce, bo w Polsce szczególnie musimy stawiać na małych i średnich, bo to są firmy nasze, własne, krajowe, prywatne, zwykle w przeważającej większości prywatne. Natomiast nawet w Stanach Zjednoczonych spośród 2 bilionów pomocy, które tamten rząd wyasygnował dla gospodarki w ostatnich dniach, aż 350 miliardów dolarów oczywiście, to jest pomoc właśnie dla małych firm. Także amerykański rząd, czyli rządzący w kraju, z którego wywodzi się znaczna część międzynarodowych koncernów i korporacji, a więc firm ogromnych, niesie pomoc firmom małym. Ale idąc dalej po liście tych postulatów przedsiębiorców, które oni jeszcze zgłaszają, na których realizację ciągle liczą w ramach jakiejś drugiej odsłony tarczy, może trzeciej, to jest pomoc państwa niesiona na podstawie oświadczeń, a nie składania wniosków i potem rozpatrywania ich przez urzędników. Ja mówiąc szczerze, jeśli sytuacja się nie zmieni, jeśli ten kryzys będzie trwał, bo jest trudne do przewidzenia to, co się będzie dalej działo na poziomie bazowym, czyli biologiczno-medycznym, to byłbym skłonny pójść jeszcze dalej, to znaczy zautomatyzować pomoc państwa dla gospodarki. Na przykład na miesiąc zawiesić w ogóle pobór składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy podatku dochodowego. O VAT-ie i akcyzie nie mówię, ale tych dwóch co byłoby stosunkowo proste i co działałoby, jak mówię, w sposób automatyczny.
Tak, i dla firm, i dla zatrudniających się, prawda?
Oczywiście, oczywiście. I tu nie trzeba by ani urzędników angażować, ani tworzyć kolejnych procedur biurokratycznych, kolejnych regulacji. Po prostu nie pobierać przez dany miesiąc na przykład kulminacyjny tego, o czym rozmawiamy, tych dwóch świadczeń przede wszystkim, które najbardziej nas obciążają. No nawet może przede wszystkim składek na ZUS, co zostało już i w tej tarczy uchwalonej podkreślone, czy jakby zaakcentowane, bo zwolnienie z ZUS na 3 miesiące objęło firmy zatrudniające do 9 osób i samozatrudnionych, którzy zarabiają miesięcznie nie więcej niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia i którzy zarejestrowali działalność do 1 lutego bieżącego roku. Przedsiębiorcy postulują także umożliwienie nakazania wykorzystania zaległego urlopu swoim pracownikom. Ja uważam, że to jest ze strony takiej elementarnej uczciwości nieco kontrowersyjne z jednej strony. Z drugiej uważam, że pracownicy sami rozumieją, że dzisiaj ich interes i interes ich pracodawców jest wspólny i na tego rodzaju rozwiązanie zgadzają się dobrowolnie, więc nie widzę konieczności wpisywania go jeszcze osobno do jakichś aktów prawnych. Ale i to chyba najważniejsze jeszcze, to są te najważniejsze postulaty, które przedsiębiorcy dzisiaj zgłaszają, takie obejmujące całą gospodarkę. Ja bym jeszcze uzupełnił, że pomoc szczególna na pewno należy się tym przedsiębiorcom i tym branżom, które wszyscy widzimy i czujemy, że są najbardziej dotknięte, są po prostu sparaliżowane. Mówiłem w rozmowach niedokończonych w sobotę o konieczności wzmocnienia polskich portów lotniczych, zwłaszcza tych regionalnych. Mówiłem o przedsiębiorstwach ruchu ciągłego, jak huty czy boksownie, które z natury swojego funkcjonowania po prostu nie mogą nawet na chwilę wstrzymać swojej działalności, tak jak mogą inne firmy zawiesić się na dzień, dwa, a może nawet kilka tygodni czasem. Po prostu nie mają takich ograniczeń technologicznych. Także w zależności od tego, jak sytuacja dalej się będzie rozwijała, na pewno trzeba trzymać rękę na pulsie, trzeba ją monitorować, trzeba na bieżąco reagować. Dobrze, że trwa ta dyskusja, dobrze, że ona jest także w mediach, dobrze, że rząd, bo przypomnijmy oprócz, że rząd działa, bo przypomnijmy oprócz tarczy, oprócz działań Narodowego Banku Polskiego, mamy jeszcze zaangażowany w walkę z kryzysem bardzo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mamy spółki Skarbu Państwa, które wykazują się naprawdę dużą odpowiedzialnością, taką społeczną odpowiedzialnością biznesu. No, mówię o Orlenie, o PZU, o Pekao S.A., o Locie, o wielu innych, które robią naprawdę bardzo wiele, żebyśmy wszyscy mogli żyć w miarę, na ile jest to możliwe, normalnie i żebyśmy nie ponieśli strat, które będą potem nie do odrobienia. Ale tak konkludując już może, sądzę, że to jest przede wszystkim czas, ten oprócz tego, że trudny, to też dający okazję do wyciągnięcia lekcji, do wyciągnięcia wniosków i do przypomnienia sobie o tym, że kapitał ma narodowość, o tym, że ważna jest samowystarczalność kraju, zwłaszcza na poziomie takim strategicznym, a więc dotyczącym naszego bezpieczeństwa. I wreszcie o tym, jak istotne jest stosowanie w praktyce zasad patriotyzmu gospodarczego, zarówno przez państwo, jak i przez przedsiębiorców. Wspomnę tutaj jeszcze raz społeczną odpowiedzialność biznesu, bo ona jest w praktyce tożsama właśnie z patriotyzmem gospodarczym w wykonaniu przedsiębiorców i pracodawców, ale i nas wszystkich, konsumentów, bo interes nas wszystkich jest wspólny i konsumenci także w swoich codziennych wyborach przy półkach sklepowych decydują o tym, jak nasza gospodarka będzie się rozwijała, jak będzie wyglądała i jak będzie się nam wszystkim razem tutaj żyło.
Bardzo dziękuję panie doktorze za ten komentarz. Tak jak pan mówi, no cały czas też się interesujemy, komentujemy, wsłuchujemy się, rząd też działa, parlament, to nie jest tak, że to tak samoistnie się dzieje. Próbujemy odpowiedzieć na te zagrożenia i tą sytuację, którą mamy. A za ten czas też dziękuję panie doktorze.
Dziękuję uprzejmie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Naszym gościem był ekonomista, pan doktor Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.